Teraz przechodzimy do części dyskusji i pytań. Czy są jakieś pytania? Ja może rozpocznę w takim razie pierwszym pytaniem skierowanym do pani profesor. Bardzo często rozmawiamy na temat eugeniki, dzielimy ją na tą eugenikę historyczną z przeszłości. Mamy tutaj na uwadze głównie sterylizację i mówimy o tych pewnych niebezpieczeństwach, które są zawarte we współczesnej nauce. Ale chciałabym zadać przewrotne pytanie. Czy rzeczywiście eugenika negatywna, polegająca na dyskryminacji, sterylizacji w takim najbardziej radykalnym już wymiarze, rzeczywiście ona odeszła do historii? Czy takie niebezpieczeństwo jednak od czasu do czasu nie pojawia się? No,
jak się czyta gazety, to widać, że nie. Dlatego, że przecież przed kilkoma laty, tutaj zresztą żeśmy wymieniły kilka słów w kuluarze, był znany przykład interwencji medycznej dokonanej bez zgody pacjentki, której w czasie operacji ginekologicznej, polegającej na jakimś innym działaniu, przy okazji ją ubezpłodniono. I to jest kilka tutaj się pojawia zagadnień. Po pierwsze, pozbawiono ją zdolności płodzenia, co jest w ogóle przestępstwem podlegającym prawu karnemu, to jest raz. Po drugie, dokonano rozszerzenia działania medycznego w niekoniecznego, bo jeżeli to jest konieczne w czasie zabiegu, to oczywiście różne rzeczy się dokonuje bez zgody pacjenta, więc to jest kolejny delikt. No i to wszystko, co się działo z tą osobą, miało przede wszystkim bardzo charakterystyczną motywację. Dlatego, że jeżeli ja sobie dobrze przypominam, no to lekarze byli nieco zdziwieni, bo oni przecież chcieli dobrze. Więc ta bardzo taka rozbrajająca motywacja, która zresztą w środowiskach lekarskich zdarza się często, dlatego że nawet jeżeli odmawia się na przykład pacjentom informacji, do czego mają prawo, lub inny, mamy do czynienia z innymi jakimiś deliktami lekarskimi, to bardzo często właśnie ten motyw występuje. No przecież chcą dobrze, syndrom Boga u lekarzy. No więc jak to można skomentować? Po pierwsze, ja to bym wolała tak się nie zagłębiać, wolałabym nie mieć takiej ostrości spojrzenia, żebym w ogóle mogła widzieć, co się dzieje po polskich szpitalach, dlatego że przypuszczam, że się dzieją różne rzeczy. Ale nie dlatego, że akurat w polskich szpitalach, tylko wszędzie, gdzie nie ma pełnej jasności, dzieją się różne dziwne rzeczy. Po drugie, jest problem świadomości w polskim społeczeństwie istnienia tego rodzaju zagrożeń, że tego nie wolno robić, że tu jest coś nie w porządku. To jest kwestia pewnej znowu świadomości etycznej. No i sobie myślę, że jeżeli byśmy chcieli, a pani tutaj jako osoba pisząca na te tematy mogłaby tę rzecz zgłębić, to mogłaby być bardzo interesująca postać i interesująca egzemplifikacja różnych działań, z czego by wynikało, że nie jesteśmy tak całkiem odporni na różnego rodzaju dewiacje. Już.
Dziękuję bardzo. W referacie pani profesor Fikus pojawił się wątek nauki i odpowiedzialności. I pani profesor powiedziała, że w zasadzie nauka, czy taki był, tak to zrozumiałam, że jakby nauka jest niewinna, tylko użycie tej nauki bywa winne. Czy rzeczywiście tak jest? Czy możemy powiedzieć, że nauka jest ex definitio niewinna? Jak byśmy mogli zrozumieć ten wątek?
Znaczy, ja mogę powiedzieć jeszcze jedno zdanie. Jeżeli właśnie w ten sposób definiujemy naukę, że to jest zdobywanie pewnej, na pewnym etapie wiedzy ogólnej jakiegoś poziomu prawdy, to w tym momencie naukowiec nie jest winien temu, że już wiadomo, jak wziąć gen, w związku z tym wycinamy gen z krowy i wsadzamy go do myszy. To to już jest stosowanie, które ma oczywiście, no miałam takich przyjaciół z tak zwanych stosowanych nauk, którzy się strasznie obrażali na to, bo mówili, że badanie, nie wiem, jak się zmienia silnik od tego, że w nim pływa, że dookoła jest olej, to jest bardzo ważne i że to jest też nauka i że tam jest bardzo dużo i równań i algorytmów, ale to już nie jest to... Znaczy to czyste, dla mnie to jest na tym najwyższym piętrze, to czyste zdobywanie wiedzy, a jak ją wykorzystamy, to już może być i zbrodnicze, i dobre.
Dzień dobry.
Bardzo proszę.
Agata Czarnacka. Ja mam takie pytanie, może ono może być trochę zbyt ogólne, ale pomyślałam, że zaryzykuję.
Troszkę głośniej, proszę.
Do pań profesor obu. Już staram się to tak. Otóż obie panie mówiły w pewnym momencie o pewnych normach. I mam takie pytanie, zarówno do pani profesor Łętowskiej, jak i do pani profesor Fikus. Czy istnieje jakaś część wspólna pomiędzy normą naukową, powiedzmy normą medyczną, żeby to troszkę uprościć? Tak, to może zrobimy. Czy istnieje jakaś część wspólna pomiędzy normą naukową, normą moralną i normą prawną? Czy można znaleźć jakieś takie wspólne ziarno, omalże filologiczne, na które panie mogłyby ewentualnie wskazać je palcem, albo czy to jest zbyt szerokie pojęcie, żeby móc tak szybko to zdefiniować?
Bardzo, albo z powodu pogłosu, albo coś nie rozumiem pytania. Bo czy chodzi o to, czy są jakieś wspólne części,
czy jest. Mam pytanie do pani profesor obu, ponieważ obie panie posługiwały się słowem norma. Czy istnieje
junkting pomiędzy normą prawną, naukową?
Tak? Jakaś filologiczna część wspólna, jakieś ziarno, które łączyłoby normę medyczną, normę moralną i normę prawną.
Jest to struktura powinnościowa, no chyba to tylko i już.
Na medycynie się nie znam, bo to jest stosowanie. Natomiast odcinam się, naprawdę, odcinam te wszystkie gałązki, które są trudne do wyjaśnienia. Natomiast jeżeli chodzi o normę naukową, to normą naukową nazywam coś, co się nazywa metodą naukową. I to jest to, co ja powiedziałam, że najpierw trzeba zauważyć zjawisko, potem trzeba zgromadzić odpowiednią liczbę obserwacji, potem sformułować teorię, potem tę teorię sprawdzać na różne sposoby. Jeżeli żaden z tych sposobów nas nie zawiedzie, teoria wciąż wydaje się ważna, DNA jest nośnikiem informacji genetycznej, to my to uznajemy już za teorię, nie za hipotezę, tylko za teorię. I to jest teoria naukowa, czyli jest to sposób postępowania i w tym sensie jest to jakiś normatywny sposób postępowania, żeby coś udowodnić, coś ustalić i powiedzieć tak, jest na obecnym etapie rozwoju, no powiedziałabym, ludzkości.
Jeżeli można, to ja tylko dodam. No, norma to jest jak ma być. Więc z punktu widzenia pani profesor, jak ma być, żeby dojść do efektów naukowych, a jeżeli ja używam pojęcia norma, to ja też mówię, norma w konstytucji, czyli czego wymaga konstytucja, norma w ustawie, czego wymaga ustawa. No więc w tym sensie byt powinnościowy.
To w takim razie pytanie do księdza. Proszę księdza, czy w takim razie można powiedzieć, że norma naukowa, która mówi nam, jak mamy wiedzieć, jest jakoś skorelowana z grzechem pierworodnym? Czyli kosztowaniem owocu z drzewa poznania dobrego i złego?
To znaczy, ja myślę, że możemy powiedzieć, że norma prawna odnosi się do tych teorii naukowych, bo bierze je pod uwagę. One określają, jak funkcjonuje człowiek, świat, jakimi zasadami się kieruje i norma prawna w jaki sposób do tego się odnosi. Otóż norma moralna, norma etyczna bierze pod uwagę jedną i drugą. Słyszeliśmy w wystąpieniu pani profesor Łętowskiej, że sama norma prawna to jest tylko część prawa, bo cała reszta, czyli ten pion prawniczy, interpretacja prawa zależy właśnie od człowieka, który będzie się tym prawem, tymi normami posługiwał. A więc kształtowanie wrażliwości, tak jak żeśmy mieli okazję przeżywać, mam nadzieję, że również Państwo, tę instalację Wadima Zacharowa, to pokazuje, jak trudno jest tę, zdawać by się mogło, dziś już oczywistą normę traktowania wszystkich ludzi jako równie wartościowych, równie godnych uznania, równie godnych szacunku, jak trudno ją zastosować w tych realiach, które zbudowaliśmy przez całe wieki kultury, przez całe wieki rozwoju cywilizacji. Wchodzimy po tych stopniach i stajemy na poziomie, który zdaje się nieprzekraczalny. I wydaje mi się, że odczytywanie wtedy normy etycznej w obliczu tych determinantów, które tutaj mamy, które dostrzegamy, jest no właśnie może nie tworzeniem nowej normy, tylko odczytywaniem tej powinności, tego zobowiązania, które z tymi normami, które do tej pory funkcjonowały w społeczeństwie, nawet ugruntowane prawnie, nie jest żadnym uzasadnieniem. Powinniśmy je odrzucić. Powinniśmy zbudować coś zupełnie nowego. Ale biorąc pod uwagę to, o czym wspomniała pani profesor Fikus, mianowicie tych teorii, które się potwierdziły, nie będziemy podważać tych zasad, które odczytaliśmy jako kierujące światem, w którym żyjemy, nie ukrywamy przed innymi. Na ich podstawie próbujemy ewentualnie zweryfikować normy prawne, dostosować je do funkcjonowania społeczności, a normy etyczne i moralne odczytać właśnie w obliczu tego typu zagrożeń, którymi tutaj żeśmy mieli okazję, z którymi mieliśmy okazję się spotkać na tej wystawie.
And I've noticed that Mariusz Turda would like to take a voice. Mariusz?
Thank you.
Tak, bardzo dziękuję. W pierwszej kolejności bardzo gratuluję trzech wspaniałych wystąpień. Trzy krótkie uwagi. Po pierwsze, odnośnie pytania, dlaczego nie było negatywnej sterylizacji czy eugeniki. A w Polsce myślę, że odpowiedź wiąże się nie tyle z charakterem państwa polskiego, słabego czy silnego, a raczej z charakterem społeczeństwa polskiego oraz z istnieniem Kościoła katolickiego. Więc fakt, że w Polsce działał silny Kościół katolicki, a mogłoby wpłynąć na brak negatywnej sterylizacji w latach 30. A druga uwaga dotyczy tego, co powiedziano, że problematyczne jest mówienie dzisiaj o sterylizacji. Należy powiedzieć, że debata lat 30., podobnie jak debata w roku bieżącym, a to polega na różnicy pomiędzy dobrowolnej a przymusowej sterylizacji. Dobrowolna sterylizacja jest praktykowana w wielu krajach, na całym świecie. A debata polega na tej takiej grząskiej, śliskiej granicy pomiędzy dobrowolną a przymusową sterylizacją. W Polsce nadal nie ma dobrowolnej sterylizacji, co ma związek z społeczeństwem polskim. I po trzecie, cieszę się, że mamy tutaj profesorkę prawa, profesorkę genetyki oraz księdza. Kwestia zgody pacjenta. Czym jest ta zgoda pacjenta? Pouczenie. W jaki sposób ta zgoda? Więc jeżeli mówimy o opiekunie prawnym osoby ubezwłasnowolnionym, mówimy o rodzinie, która decyduje, co jest najlepsze dla jednostki, czy najlepiej będzie go sterylizować. Były przykłady, kiedy rodzina decydowała o sterylizacji dziecka, a kierując się rzekomym najlepszym interesem tegoż. Więc myślę, że teraz mamy debatę prawną na temat tej zgody, a z drugiej strony mamy etyczną oraz religijną debatę na temat tejże zgody i myślę, że warto te kwestie omówić w tym gronie.
Chciałabym jeszcze sobie udzielić głosu, ale głupio mi tak bez pytania. Dobrze, więc jeszcze pan. Świetnie. Może tak po kolei, najpierw pani, a potem oddamy głos pani.
Ja się chciałam zwrócić do pani profesor Fikus, bo pani mówi, że rezultaty nauki nie podlegają normom moralnym, ale dochodzenie do tych rezultatów, na przykład jeżeli chodzi o genetykę, prawda, doświadczenia na zwierzętach, jeżeli mówimy jeszcze o doświadczeniach w czasie wojny, pan Mengele, który też działał w imieniu nauki, więc tutaj być może jest problem, którego nie ma już w osiąganiu samych tych wyników.
Źle słychać. Ja chciałam tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, która mi się wydaje strasznie ważna, wyraźnie, której nie powiedziałam, a ona się wiąże z tym, co obejrzeliśmy na tej wystawie, że nie ma żadnych naukowych podstaw do uważania, że istnieją ludzkie rasy. Nie ma według genetyki, według danych genetycznych, nie istnieją ludzkie rasy. Nie istnieją te również rasy żółci, czarni, czerwoni. Genetycznie jesteśmy wszyscy tacy sami. Znaczy, prawie tacy sami. I tego nie powiedziałam, niedokładnie wyraźnie, a to jest chyba bardzo ważne.
Ja tylko jeszcze chciałam dosłownie ad vocem jedną uwagę powiedzieć. Otóż cały problem z rozwojem nauki nie polega na tym, że istnieje dobra nauka i są źli ludzie, którzy używają tej nauki w złych celach. Cały problem polega na tym, że nauka i czyste naukowe poznanie, absolutnie obiektywne wnioski z tego, czym jesteśmy tam biologicznie, prawda? One mogą stanąć i często stają w sprzeczności z wartościami liberalnymi i demokracją. Zasadą demokracji jest to, że jesteśmy wszyscy równi. Jesteśmy równi. Niezależnie od tego, że jesteśmy bogaci, biedni, wysocy, niscy, inteligentni i mniej inteligentni. To umawiamy się, nasza polityczna umowa jest taka, że my jesteśmy równi. I tutaj chciałam dać tylko jeden mały przykład takiego konfliktu. Otóż nie przez przypadek. Współodkrywca struktury DNA w latach 50. tam było dwóch, Crick i Watson. Oni tą strukturę DNA, proszę państwa, odkryli w Cold Spring Harbor, która była wcześniej biurem zbierania eugenicznego materiału, Eugenics Record Office. W każdym razie Watson, jako współodkrywca DNA, tak, wiele razy kwestionował pomoc dla Afryki, pomoc materialną dla Afryki, dlatego że mówił, że testy na inteligencję wykazują jednoznacznie, że czarni mieszkańcy Afryki są mniej inteligentni od białych i nigdy nie osiągną pewnego poziomu cywilizacyjnego. On to powtarzał bardzo wiele razy. Ostatnio został wyrzucony ze wszystkich instytucji naukowych i skarżył się, że musiał sprzedać swój właśnie Nobel. Ale to pokazuje ten konflikt, dlatego że z naukowego punktu widzenia być może znajdziemy coś takiego, tylko że wtedy istnieje bardzo duży konflikt wartości pomiędzy demokracją, liberalizmem, polityką, a pomiędzy tą rzekomo czystą, obiektywną nauką. Bo ona może być obiektywna, w sensie może nam coś takiego wychodzić z badań, tylko że niestety musimy przyjąć zasadę, że pewne wartości demokratyczne są ważniejsze od tego, co dyktuje nam biologia.
Czy ja mogę?
Przepraszam, tak. Ja też bym...
To ja najpierw jedno sprostowanie, proszę pani. Z tą równością to nie jest tak, jak pani mówi. W demokratycznym społeczeństwie jest zasada, że ludzie mają być równo traktowani, ale z tego nie wynika, stety lub niestety, że ludzie są równi pod względem materialnym.
No wobec prawa są.
Dlaczego? I dlatego ma pani na przykład w polskiej konstytucji, przepraszam, no, taką regulację, że ma pani zobowiązanie państwa do równego traktowania w prawie materialnym mężczyzn i kobiet, albo dla odmiany, bo to są dwie takie regulacje, kościołów różnego rodzaju, o tam jest przewidziana materialna równość, natomiast w stosunku do wszelkich innych cech jest powiedziane tylko o równym traktowaniu. Więc ta liberalna demokracja jest cokolwiek mniej szczodra niż tak, jak to pani przedstawiła. To jedna rzecz. Druga rzecz. Oczywiście to się nie sprzeciwia stosowaniu akcji wyrównawczych. Na przykład akcje wyrównawcze między kobietami i mężczyznami właśnie jest oparta na tym założeniu, że może jest dopuszczalna akcja wyrównawcza po to, żeby wyrównać ewentualne nierówności. To jest jedno. Druga rzecz bym chciała powiedzieć jeszcze o tej normie. Bywa czasami tak, że norma prawna jest otwarta na jakąś inną normę i to właśnie nastąpiło w III Rzeszy. Ten cały scjentyzm III Rzeszy, no, który jakoś tam określamy, on przy pomocy owych klauzul generalnych doprowadził do włożenia do norm III Rzeszy tego scjentyzmu. To jest właśnie, to jest ta relacja, o której tutaj była mowa. I jedna uwaga w związku z pana wypowiedzią. Mianowicie w Polsce jest zakazana sterylizacja. Zgoda pacjenta nie usprawiedliwia wszystkiego. To jest właśnie kwestia owej proporcjonalności. Nie jestem w stanie w tej chwili wyłożyć tego wszystkiego tutaj państwu, ale to jest bardzo zróżnicowane, dlatego że z jednej strony lekarz jest zobowiązany do ratowania cudzego życia i w związku z tym może nie pytać pacjenta nieprzytomnego o zdanie, ale na przykład świadkowie Jehowy, którzy sobie nie życzą, nie mogą, mają to w swoim kanonie, że nie można im przetaczać krwi, tu następuje problem. W związku z, i to jest rzeczywisty konflikt, który musi być rozstrzygnięty, jeżeli dziecko na przykład świadków Jehowy jest w stanie jakimś ekstremalnym, czy sąd może udzielić zgody wbrew woli rodziców. Dochodzimy zawsze do jakiegoś punktu, gdzie następuje problem decyzji. I prawo ucieka się w takim wypadku do pewnych procedur, które są oczywiście narzucone siłą. No i tyle. Na pewno zgoda nie załatwia wszystkiego. Już, przepraszam, ustosunkowałam się do wszystkiego.
Przepraszam, jeszcze ja się też chciałem dostać do głosu. Krzysztof Pawłowski, ponieważ każdy jest skądś, to jestem z ulicy. A więc ja bardzo dziękuję pani profesor Fikus za wprowadzenie bardzo według mnie istotnego różnicy, mianowicie między nauką, a czymś, co ja bym nazwał mimiką nauki. Nauka są to zdania mówiące o tym, jak jest. Czyli zdanie, że ktoś jest lepszy, dlatego że ma 1,94 wzrostu, tak jak ja, od kogoś, kto ma 1,63 wzrostu, tak jak może ktoś tu z obecnych, nie jest zdaniem naukowym. Natomiast jest to próba legitymizacji, dyskryminacji poprzez podszywanie się pod naukę. I mi takiego stwierdzenia wprowadzającego rozróżnienie pomiędzy nauką a mimiką nauki, czyli coś, co się podszywa pod naukę, a nauką nie jest, zabrakło przy okazji tego postępu. Tutaj, ponieważ jest postęp i jest mimika postępu, tutaj była bardzo żywiołowa dyskusja nad prysznicami, które posłużyły w Auschwitz do zabijania ludzi. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że to tak naprawdę mimika prysznicy posłużyła do zabijania ludzi. To przecież nie prysznice zabijały, tylko starano się stłumić opór ludzi, wmawiając im pewne rzeczy, wmawiając im, że oni nie będą mordowani, tylko że oni pójdą pod prysznicę. I to, że my dyskutujemy nad zabijającymi prysznicami, świadczy o tym, że czasami ta mimika naprawdę ma bardzo dużą siłę przekonania. Dlatego proponuję, skupmy się na tym, że jest nauka, mimika nauki. Jest postęp i mimika postępu, czyli coś, co podszywa się pod postęp, natomiast takim postępem w ogóle nie jest.
Dobrze, to ja teraz już z obowiązku tego, że jestem historykiem. Proszę państwa, występował dzisiaj pan profesor Mariusz Turda, który napisał, ja napisałam tylko 3 książki, on napisał 23. O tym, że niestety to była nauka, niestety tej, że eugenikę tworzyli, rozwijali naukowcy jak najbardziej, że Mengele był uczniem profesora Ferscheuer. I to był jeden ze znaczących genetyków wtedy i badaczy bliźniąt. Niestety my nie możemy odciąć niby nauki, pseudonauki od nauki. Znaczy to była właśnie ta sytuacja bardzo wyjściowa po wojnie, kiedy świadomie zadecydowano o tym, że nie będzie dyskusji na temat tego, czy mamy pewne wyniki eksperymentów z obozów koncentracyjnych wykorzystać, czy nie, tylko wszystko nazwaliśmy pseudonauką.
tak nie było i o tym są już po prostu kontenery książek. Nie możemy tego kwestionować, nie możemy wracać do tego, do tej starej terminologii, że jak coś było złego, to to jest właśnie ta no, pseudonauka, mimikra, albo prawda, że to
ale czy mogę
polegało
coś?
Tylko na nadużyciach. Tak, czy bardzo mogę? Proszę, tak jak zwykle, proszę pani profesor. Pani zawsze może.
Dziękuję najuprzejmie, nie będę nadużywała. Mianowicie, proszę pani, to jest spór o słowa, bo przecież czy my rozdzielamy pojęcia, czy my rozdzielamy słowa? Jeżeli wobec tego staraniem pani profesor Fikus jest, aby przeprowadzić podziały w obrębie tego wielkiego, dużego pojęcia określanego mianem nauki po to, aby do tych poszczególnych frakcji wydobytych dać nasz inny osąd, to to jest bardzo dobre działanie. Ale wobec tego to nie ma co się spierać o etykiety. Dlatego, że wobec tego bardzo jasno powiedziała pani profesor Fikus, co powiada spełnia funkcję prawdziwej nauki, a teraz mamy oddzielne frakcje, do których możemy teraz przykładać inne nasze oceny i powiadamy, tutaj zaczynamy się spierać o etykę. Dlatego na tym polega działanie praktyczne, żeby podzielić różne grupy, zbiory zjawisk i dać im odpowiednią ocenę. Natomiast jak się zaczniemy spierać o to, jaką damy nazwę tym poszczególnym frakcjom, to idziemy znowu w jałowy spór.
Proszę państwa, bardzo dziękujemy za wszystkie głosy. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz przypomnę. Pani profesor Ewa Łętowska. Pani profesor Magdalena Fikus. I pan ksiądz Wojciech Lemański. Dziękuję bardzo. Magdalena Gawin.
Zapraszam, teraz jest przerwa i spotykamy się o 16:15.